siostry, bracia, tematem dnia dzisiejszego, wokół którego spróbujmy się skupić, jest przygotowanie do spowiedzi jutrzejszej. Adwent przypomina, że całe wieki czekały, tęskniły za Bogiem, który poda pomocną dłoń, ożywi w ludziach wiarę, pomoże osiągnąć szczęście wieczne. Jezus przyszedł, aby to się wypełniło. Kiedy spojrzymy na to, co czynił, słyszymy w dzisiejszej Ewangelii o zdrowieniu, bo uzdrawiał, karmił słowem swoim, chlebem, streścił swoje przyjście. Nie przyszedłem do tych, którzy są zdrowi, ale do tych, którzy się źle mają, do chorych. I najważniejszym zadaniem to było uwalniać człowieka od grzechu. Tę misję otrzymaną od Jezusa apostołowie jak gdyby zamykają tymi słowami: w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Spowiedź jutro, a my uświadamiamy sobie, że każdy, kto chce zaznać pokoju, łaski, kto chce spróbować ten pokój na nowo gruntować albo wnieść do swojego domu, do sąsiedztwa, bo dotąd go jakoś za mało, właśnie do nas, mówi Jezus, przyjdę i uzdrowię go. Przyjdę i uzdrowię ją, bo niepokój, niezgoda, lęk, trwoga, zniechęcenie do życia to jest jakaś forma choroby, która ma różne stany, bardziej ostre, mocne, innym razem jakby ucichną, ale jest. My, drodzy, mamy opory wobec spowiedzi. Wielu wierzy, ale ze spowiedzią już dawno dali sobie spokój. Bo to trudne, bo wielcy tego świata wymawiają, że to niepotrzebne. Po co? Przecież wyspowiadam się, znowu te grzechy będą na mnie czyhać. Znowu moje w życie wejdą. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy: mnogie ludy pójdą do światła. Niech nas nauczy dróg swoich. On wleje pokój między ludźmi. I wreszcie pierwsze czytanie woła: postępujmy w światłości Pana. My, drodzy, zawsze Bóg dotrze do nas ze swoim przesłaniem, jeśli chce, i my dajemy Mu wolną odpowiedź, dajemy pozwolenie na Jego działanie. Ale to przyjęcie Bożego Słowa, ta chęć postępowania w światłości Pana, większy plon wydaje wtedy, gdy ziemia, rola jest odpowiednio dobrze uprawiona. Jest w Polsce takie miejsce, Rybno, gdzie są siostry, służebnice Bożego Miłosierdzia to założenie przepowiedziane przez siostrę Faustynę w dzienniczku. Żyją w wielkiej prostocie. Jakiś tam barak otrzymały opuszczony i tam codziennie przybywa moc ludzi. Ci ludzie proszą o modlitwę, otwierają się, mówią o swoich problemach, a siostry przedstawiają te problemy Panu Bogu. Mniej więcej 2 lata temu do tego miejsca przyjeżdżało średnio 700 osób miesięcznie. Myślę, że dzisiaj przekracza to już 1000, bo sława tego miejsca rośnie. I siostra wspomina, że diabeł łapie człowieka na różne sposoby. To, co wczoraj było, że przez szczelinę, nie musi mieć otwartych drzwi, szczeliny wystarczą. I siostra mówi, zauważyłam kilka podstawowych źródeł depresji. Nieuporządkowana przeszłość, poczucie niższości, wspomnienia z dzieciństwa. Zły duch wykorzystuje nawet malutkie zranienia. Są jak szczeliny, przez które wślizguje się wąż. A więc, moi drodzy, popatrzcie. Nieuporządkowana przeszłość, niewyznane grzechy, wyznane niechlujnie z grubsza, a nie daj Boże czasami zatajone, powiedziane tak, żeby spowiednik nie dosłyszał, nie zrozumiał, albo stawianie spowiednika w kłopotliwej sytuacji dopytywania się. Przecież to wszystko możemy oddać w spowiedzi, co by nie było, jakie zranienia. Ktoś nam coś złego uczynił. Może dalej czyni. Może właśnie z spowiedzią było coś nie tak. Przychodzi moment jutro, że można to wszystko wyprostować, zlikwidować te szczeliny. Potem siostra mówi o źródłach depresji właśnie przez kontakt z okultyzmem, z magią. A to dzisiaj, zobaczcie, jak jest powszechne. Tyle się mówi, rozumie o nauce, a już po prostu plago jest, że ludzie są słyszani przez wszystkich w telewizji przeciętnej, gdzieś tam program, wróżą, co tam się stanie, co tego. No i gdzie ten człowiek taki wykształcony? I śmieją się ze średniowiecza? Ze średniowiecza się śmieją dlatego, że rozwinęło się mnóstwo uniwersytetów, budowano wspaniałe budowle, wśród nich katedry i ludzie byli religijni. Dlatego wyśmiano średniowiecze. A dzisiaj to co to jest? Żeby ludzie wykształceni sięgali po takie coś? Wchodzi na maturę. Niech mnie ksiądz kopnie. Po co? A żeby mi się lepiej zdało. Puknij się w czoło. Niech się ksiądz za mnie pomodli. Dobrze, modliłaś się rano? Modliłeś? Nie. Stroje dziwaczne, kolory, przywiązanie do zabawek u dorosłych prawie ludzi. Więc to też może być potem źródło depresji. Ale siostra mówi, trzecim źródłem depresji są nieuporządkowane relacje z Bogiem. Nieprzebaczone sytuacje, grzech, którego nie chcemy zostawić, to przyczółek złego ducha. I słuchajcie dalej, najrzadszym przypadkiem depresji, jaki widzieliśmy, jest to, co powszechnie uważa się za przyczynę załamań. Zawirowania życiowe, dramaty, traumatyczne doświadczenia. Na palcach ręki mogę policzyć ludzi, którzy wpadli w depresję z tego powodu, a przyjeżdża tu prawie 700 osób miesięcznie. Czy można powiedzieć... Nie wiem, ja też się nad tym zastanawiam, ale to przeczy temu, co powszechnie się ugruntowało, że ktoś sobie coś zrobił, załamał się, bo miał trudną sytuację. Ludzie nie takie wytrzymywali kiedyś, ale nie mieli takiej po prostu nieuporządkowanej przeszłości. Było otwarcie się na Boga, nie było problemów takich jak dzisiaj próbuje się nam, jak gdyby, żeby były nasze, ze spowiedzią. Więc, moi drodzy, brońmy się przed tym, bo czasami możemy ze zdziwieniem się dowiedzieć, że ktoś obok nas żyje sobie, wydaje się, zwykle uśmiechnięty, no czasem nie wiadomo dlaczego skwaszony, a potem się dowiadujemy, że ta osoba męczy się, żyje w depresji. To nie znaczy, że akurat ta osoba coś złego zrobiła, ale chrońmy się, to tak jak przed chorobami, najlepiej zapobiegać, tam nie dziwaczyć, jak czasami ktoś chciałby za wszelką cenę żyć 100 lat i więcej, no trudno jakoś oddać to Panu Bogu, ale po prostu nie otwierać tych furtek, tych szczelin. Przyjdę i uzdrowię go. Pan Jezus przychodzi przez słowo, jutro przez sakrament pojednania. Pewien grecki pisarz opowiadał o lisie. Wiadomo, zwierzę ciekawskie, przebiegłe z natury, które kiedyś przez przypadek weszło do warsztatu złotniczego i zaczęło obserwować różne prace artysty. Nagle lis zauważył teatralną maskę, pięknie pomalowaną, i zaczął się jej przyglądać. Po kilku minutach rozczarowany wykrzyknął: o, jaka wielka i piękna głowa, ale nie ma mózgu. Moi drodzy, dzisiaj próbuje się takiego człowieka, jak gdyby, pokazać, żebyśmy go naśladowali. Piękne maski, tylko nie ma stanu łaski uświęcającej, nie ma korzystania ze spowiedzi, nie ma komunii. Oczywiście niewierzący nie powinni tego robić, nie mogą, ale ja się zwracam do ludzi wierzących, dlatego mam, bo to jest jakąś formę odwagi, żeby kogoś nie zdenerwować, o tym powiedzieć. Więc, moi drodzy, żebyśmy nie mieli tylko maski, dbajmy także o wnętrze, bo w pewnych chwilach ono jest najważniejsze. Trzeba się zmierzyć z czymś, jak tam jest pustka, jak nie ma zaufania do Pana Boga, nie ma odniesienia, a jeszcze są te z przeszłości takie resztki trujące, toksyczne, to naprawdę może nas wielka bieda czekać. Szatan zawsze atakował człowieka, ale teraz chociażby ta rola egzorcystów, coraz większych ich, wskazuje, że to jest coraz bardziej niebezpieczne. Choć wszyscy zgodnie twierdzą egzorcyści, ja to na każdych rekolekcjach pewnie na tamtych wam mówiłem, że przypadków pętań jest mniej niż ludzie uważają, ale problemów z kuszeniem czasami ponad siły człowieka jest coraz więcej. Między innymi pytano księdza prałata Pęzioła z Wąwolnicy, po czym rozpoznaje, człowiek jest uwolniony. I on opowiada, że zdarza się, że opętany przez złego ducha, bo egzorcysta mu rozkazuje, powiedz, Jezus jest moim Panem. I mówi, że zdarza się, że powie to i do końca nie wiadomo, czy to był w tym momencie uwolniony, a potem na nowo szatan powrócił, bo przecież to jest w Ewangelii zapisane, że będzie się domagał swojej własności, znaczy przecież nie jest własnością szatana, jest Boga, ale szatan jak kogoś próbuje złapać, to wydaje mu się, już jest mój, już jest moja. Więc mówi, to jeszcze nie jest dowodem. W wielu przypadkach tak, ale mówi, jak wypowie, Maryja jest moją Panią, to już mówi, jestem pewien, że ten człowiek jest uwolniony i on już do mnie nie wraca. Moi drodzy, postawą dzisiaj, jutro pokazujecie, Jezus jest moim Panem. Idę na rekolekcję. Staraj się przekazać tę postawę swoim bliskim. Jutro pokaż swoją postawę, że miłosierny Jezus jest moim Panem, dlatego Jemu, nie księdzu, powierzam swoją przeszłość czasami trudną. Ale też proś Maryję o łaskę dobrej spowiedzi. W ogóle można w pacierzu dodawać, czy gdziekolwiek, gdzieś się idzie, na coś czeka, świadomie, z taką wiarą. Nikt tego może nie słyszeć, Bóg usłyszy. Jezus jest moim Panem. Szatan się tego boi, szatan ucieka, więc właśnie nie traktuje tu nikogo, że jest opętany. Ale żeby nas szatan zbytnio nie dotknął, to mówmy codziennie. Jezus jest moim Panem. Ale mówmy też, Maryja jest moją Panią. Miejmy do niej nabożeństwo, odmawiamy różaniec, roraty będą tu, słyszeliście wczoraj w ogłoszeniach. Przyjdź z dzieckiem. Dzieci są chłonne, nie są takie, jak my czasami tłumaczymy, że dzisiejsze dzieci, młodzież, wszyscy są chłonni. Jak im ktoś w domu wytłumaczy, że twoje zmęczenie po szkole, bo dziecko naprawdę jest zmęczone po szkole, po siedzeniu w szkole 6 godzin, 7, jak to zwykle już jest w tych starszych klasach i potem w gimnazjum, to jest ponad ludzkie siły. Powiedzmy sobie szczerze, ilu z nas jest znudzonych, że kazanie było przy drugiej w kościele, ileż ono trwa 15 minut, 20, a co dopiero w szkole? Tyle godzin, kiedy młodość, natura rwie się do ruchu i go potrzebuje? Wytłumacz to dziecku. Może to dziecko, żeby miało 18 lat, 17. Niech ono przyjdzie. Owszem, to jest msza święta, ale z ukierunkowaniem, z przypomnieniem, że przez Maryję przyszło zbawienie świata, przez Maryję przyszedł Chrystus. Więc właśnie mówmy wcześniej, nie, daj Boże, żeby potem nie trzeba było mówić jako dowód, czy jesteśmy wolni, ale wcześniej. Jezus miłosierny jest moim Panem, dlatego jutro przyjdę do spowiedzi, dlatego do tej spowiedzi się przygotuję. Maryja jest moją Panią, dlatego do niej się modlę. I zauważcie, jak Matka Boża ciągle jest podważana jej rola przez sekciarzy, przez innowierców, przez niewierzących. Ale przecież my mamy bardziej ufać Chrystusowi, nauce Kościoła, niż przeciwnikowi naszego zbawienia. Przyjdę, uzdrowię go. Grzech to choroba. Grzegorz z Nyssy mówi tak, zdrowie ciała jest niewątpliwie dobrem dla człowieka. Szczęście jednak nie polega na tym, aby wiedzieć, czym jest zdrowie, ale aby je rzeczywiście posiadać. Królestwo Boże jest w was. W ten sposób uczymy się, że jeśli ktoś oczyści swe serce od wszelkich stworzeń i wszelkiego niewłaściwego przywiązania, wówczas swym pięknie dostrzeże oblicze Bożej natury. Jeśli usuniesz naleciałości, jakie pokrywają, krępują twe serce, na nowo rozbłyśnie w tobie piękno Boże. Taki człowiek dostrzeże, nie przez pychę, ale w pokorze, że pomimo, że takie było moje życie, takie grzechy się zdarzyły, jest we mnie coś dobrego. Odbija się we mnie Bóg. I taki człowiek, gdy tak widzi siebie, jest jeszcze bardziej skłonny, by pójść za Bogiem w całej pełni. To na chwilę wróćmy do wczorajszego przykładu. Mój Bóg jest Bogiem nadziei. To się spełniło, to zaczyna błagać o więcej, spełnia się, ale zaczyna dostrzegać, nie, ja nie tylko mam Boga o coś prosić, ja mam przekazywać, dlatego właśnie ten człowiek pracuje z trudną młodzieżą. Dalej słowa Grzegorza z Nyssy. Czystość, wolność od wad i pożądań oraz porzucenie wszelkiego zła należą do natury Bożej. Jeżeli to wszystko jest w tobie, z pewnością Bóg jest w tobie. Jeśli zatem twe serce oczyszczone jest z wszelkiej nieprawości, wolne od wszelkiej pożądliwości i wady, dalekie od jakiegokolwiek skażenia, szczęśliwy jesteś z powodu jasności i czystości spojrzenia, ponieważ spojrzenie oczyszczone ogląda to, czego nie dostrzegą oczy nieoczyszczone. Moi drodzy, szczęście nie polega na tym, aby wiedzieć coś o Bogu, ale by Go posiadać. I właśnie my możemy jak gdyby posiadać, choć nie jesteśmy, my Boże, nie Bóg jest naszą własnością, to my Jego, ale możemy Boga odczuć sobie. Właśnie wtedy, gdy się wyspowiadamy, gdy przyjmiemy Go w komunii do oczyszczonego serca. Dlatego kończąc, przypominam i proszę. Przecież jutro, kto klęknie u kratek konfesjonału, to się wyspowiada. Ale taką pracę duchową wam zadaję, że nie ma prawa iść do spowiedzi ten, kto się nie przygotuje. Bardzo was proszę, posłuchajcie tego, bo przecież jakieś doświadczenie ja też mam z wielu parafii, to niektórych ludzi nie trafia, spowiadają się byle jak, niechlujnie. Weź książeczkę. Są inne sposoby. Zrób rachunek sumienia. Popatrz. To nie jest po to, by cię ubrudzić, tylko jeśli się ubrudził, ubrudziła, by się z tego brudu uwolnić. Przypomnij sobie formułę spowiedzi. Nie można mówić tyle. Tyle to może mówić ktoś, kto umiera i nie może przebnąć silnej resztkiem słów, wypowiada sił, wypada słowa. Całą formułę. Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie żałuję. Poprawę obiecuję. A Ciebie, Ojcze Duchowny, proszę o pokutę, rozgrzeszenie. Więc przygotować się do spowiedzi, przeczytać rachunek sumienia, przeczytać 5 warunków sakramentu pokuty. Jan Maria Wianney mówi, że wiele dusz w czyśćcu cierpi tylko dlatego, że się pojednali z Bogiem przez spowiedź, ale zapomnieli o zadośćuczynieniu. Czyli taki pośpiech. Słuchajcie, można zrozumieć jakoś po prostu zrozumieć pośpiech u matki, która ma małe dzieci, pracuje, to i tak ją trzeba podziwiać, że da radę, tu dziecku coś podgrzewa rano, tu się do pracy wybiera, tu babci komuś tłumaczy, że podaj wtedy takie lekarstwo, albo uważaj, bo coś zaczyna chorować, to podziwiać tylko taką matkę. Ojców też podziwiać, bo i praca, i w domu, ale czasami to widać, jak śpieszą się ci, co potem mówią, że cały dzień się nudzą i nie mają co robić. Wszyscy się śpieszą. Nie śpieszmy się. Umiejmy znaleźć czas na to, co najważniejsze. Więc siądźmy dzisiaj, zastanówmy się i przeanalizujmy swoje życie w świetle Słowa Bożego, żebyśmy właśnie dostrzegli, co należy miłosiernemu Jezusowi oddać, aby uwolnionym przeżywać dalej dobrze ten Adwent. I Boże Narodzenie już następuje, gdy ktoś się składa, ktoś przystępuje do komunii, a wspólnie będziemy je przeżywać tu, w tej liturgii, gdy przyjdą te święta, które przypominają, że Bóg jest Bogiem z nami, jest także z nami wtedy, gdyśmy zbłądzili, zeszli z Jego dróg, nie przekreśla nas, ale przywołuje, by umocnionych prowadzić dalej.